Przewidywani kłopotliwi goście przyjechali w jakieś 4 godziny po osiągniętej wreszcie rozmowie z Hanią, która sama z siebie wcale nie zadzwoniła i którą złapałam telefonicznie z wielkim wysiłkiem. Zgodnie z moim mniemaniem, obydwoje ze Zbyszkiem musieli odpracować zaległości i pętali się po ludziach nieobecni w domu. Na pytanie, jak tych dwoje położyć, skruszona bezgranicznie Hania powiedziała, że nie wie. Ja ich nie znam z tej strony, sumitowała się zmartwiona. Wnioskując z tego, jak się kochają, pewnie śpią razem, ale teraz może to zależy od pogody. Bo co? Słoneczko ma wpływ na ich wzajemne czułości? Albo mroźna zamieć? Ach, żartujesz sobie. Mam na myśli deszcz i wilgoć. Wiesz, reumatyzm w takich kościach odczuwa się bóle. Za deszcz gwarantować nie mogę, chociaż Dania pod tym względem trochę zbliżona do Anglii. Na razie jest pogoda, ale może przynajmniej wiesz, co oni jedzą. Hania okazała zdziwienie. Jak to co? Chyba to samo, co normalni ludzie. Wiem, że nie są wegetarianami ani niczym takim. Może lubią chińszczyznę albo ryby. Na pewno nie będą grymasić. Odczepiłam się od niej i poszłam do ogrodu, gdzie Alicja ucinała jakieś suche badyle, w których rozpoznałam m.in. zeszłoroczne łodygi ostróżek. Pozazdrościłam jej, bo ostróżki zawsze bardzo lubiłam, po czym przekazałam informację od Hani. Alicja wyprostowała się ze stękiem i pomasowała sobie kręgosłup. Rzuć to gdzieś koło drewna. Teraz rozumiesz, dlaczego ja Hanię bardzo lubię, ale trochę mnie czasem denerwuje. Żadnej chińszczyzny nie urodzę, ale ryby chyba ty sama będziesz smażyła, bo ja na pewno nie. Rozumiem, że do spalenia. Co do ryb, nie chce mi się. Do spalenia, ale nie zaraz, niech najpierw podeschną. O deszczu w meteo nie mówili, więc jest nadzieja, że ta pogoda potrwa. Pieczołowicie ulokowałam badyle obok gromadzonego opału. Popatrz, jaka ta Marzena jest mądra, przygotowała 2 możliwości. To co robimy? Nie wiem, owszem, jest mądra. Z daleka usłyszałam telefon. Poszłam do domu, przestał dzwonić, ale po chwili znów zaczął. Odebrałam, skończyłam rozmowę i wróciłam do ogrodu, żeby przekazać komunikat Alicji. No i proszę, spokój był za długo. Elżbieta pyta, czy może przyjechać pojutrze z aktualnym narzeczonym. Olaf niejaki, Szwed. Znasz go? Nie znam żadnego Olafa, to pewnie jakiś nowy. Czy ja wiem? No dobrze, niech przyjeżdża. Chociaż akurat teraz... Ale bardzo ją lubię i dawno jej nie widziałam. A jeszcze dawniej nie piłam kawy. To już zostaw tę przyrodę, bo i tak cię zgięło w krzyżu. Idę przytknąć wodę, musimy się naradzić. Też lubię Elżbietę, więc sama z siebie udzieliłam jej odpowiedzi. Rozumiem, że właściwej. U Alicji wprawdzie życie towarzyskie leciało w dużym stopniu na żywioł, ale w tym wyjątkowym wypadku ta jakaś świeżo zrośnięta i miotana uczuciami Julia wymagała odrobiny uwagi. Gdzieś tam na horyzoncie powarkiwała odpowiedzialność. Usiadłyśmy przy stole. Z drugiej znów strony szkoda, że Elżbieta nie przyjeżdża wcześniej, mruknęła Alicja. Najlepiej dzisiaj. Nie musiałam pytać o przyczynę. Elżbieta była pielęgniarką. Pracowała w Sztokholmie, tam zresztą po 2 latach medycyny skończyła stosowne kursy i miała już szwedzkie obywatelstwo. Przy osobie nie bardzo sprawnej mogła się nadzwyczajnie przydać. Mimo olśniewającej urody nie wyszła dotychczas za mąż. Podejrzewałyśmy, że z lenistwa, bo poza pracą zawodową, którą kochała i traktowała poważnie, z całą mocą i bardzo zręcznie, unikała jakichkolwiek dodatkowych wysiłków. A mąż to jednak obowiązki. Za to rotacja narzeczonych biła wszelkie rekordy. Pojutrze też dobrze, lepiej późno niż wcale. Nie wiesz przypadkiem, gdzie ja ich położę? Kogo? Elżbietę z Olafem. Podwójne łóżko jest jeszcze i u mnie, przypomniałam po namyśle. Mam się przenieść? Oszalałaś? Masz pojęcie, co się znajduje na tym drugim łóżku pod tobą? Nie mam pojęcia. Dopuszczam wszystko, nawet granaty i mam tylko nadzieję, że nic żywego. A co? Alicja wypiła kawę do końca, zajrzała do pustej filiżanki, pomacała po stole, znalazła połówkę papierosa i pozastanawiała się jeszcze przez chwilę. Nie, żywego nie. Poza tym nie pamiętam, ale wiem, że dużo. No to nie trój, chwaliłaś się materacami. Daj im te materace, niech sobie rozłożą w atelier. Elżbieta już sypiała kiedyś na katafalku i do atelier jest przyzwyczajona. Ponadto zna cię od wczesnego dzieciństwa i nic jej nie zdziwi. Bardzo dobry pomysł, pochwaliła mnie Alicja i wspólnymi siłami jęłyśmy rozważać kwestię posiłku. Pierwszy raz przytrafiło nam się coś podobnego. W domu Alicji zawsze znajdowały się rozmaite produkty. Sałatki, wędliny, sery, z całą pewnością pieczywo i masło, także jej ukochane kartofle i jajka. Także jakieś zamrożone, gotowe potrawy, które wystarczyło wetchnąć na trochę do mikrofalówki. Także sałata, pomidory i papryka oraz czerwone wino i piwo. Możliwe, że nie byłoby tego dość na wygłodniały pułk wojska, ale ani razu dotychczas wygłodniały pułk wojska nie dokonał na nią najazdu. 8 osób nie stanowiłoby żadnego problemu, a co tu mówić o dwóch? Co nam wpadło do głowy, żeby ujrzeć w tym dodatkowy kłopot, Bóg raczy wiedzieć. Rehabilitacja ortopedyczna nie zwiększa przecież apetytu 10-krotnie. W dodatku nigdy dotychczas nie wnikałam zbyt ściśle w szczegóły gospodarstwa domowego Alicji bez względu na ilość i rodzaj jej gości, chyba że sama zadała jakieś pytanie, żeby się poradzić. Nadzwyczaj rzadko. Ewentualnie kupowałam cokolwiek wedle własnego uznania. Do sprzątania i układania zawsze byłam ostatnia na świecie. Znałam lokalizację książek, ręczników i papieru toaletowego, a całą resztę martwego inwentarza, jak dla mnie, mogła trzymać nawet na dachu. I teraz nagle zatroskałyśmy się wspólnie. Dziwne. W trakcie rozważań przypomniałam sobie o mleku, które znów wyszło, bo wcześniej uzupełniałam kermilk, a teraz skończyło się słodkie. Spojrzałam na zegarek i uznałam, że to ostatnia chwila, żeby skoczyć do kupca. Skoczyłam zatem. I wtedy właśnie protegowani Hani nadjechali. Wyszedłszy z placyku przy kupcu, przed domem Alicji ujrzałam samochód. Wysiadały z niego dwie osoby. Zwolniłam mocno i przyjrzałam się im z szaloną ciekawością. Facet żywiutko latał dookoła. Owszem, niezły, w normie, wysoki, z leciutką odrobiną nadwagi. Prawie brunet, z krótką brodą. Jedną ręką wyciągał walizki, a drugą pomagał wysiąść żonie. Wysiadła, wyprostowała się. Nie pasowała do stada skowronków, ale myśl o wózku inwalidzkim w najmniejszym stopniu nie nasuwała. Średniego wzrostu, szczupła, jakaś szalenie proporcjonalna. Kłopotu z nabywaniem odzieży nie miała prawa mieć żadnego. Twarzy nie dostrzegłam, ale za to włosy. Czarne do ramion, istna grzywa, kręcące się samodzielnie w puklach i falach. Takich włosów przez całe życie zazdrościłam dziko wszystkim dziewczynom. Kolor obojętny, ale ilość i jakość. Przeszła do furtki samodzielnie, powoli, trochę niezręcznie, z pewnym trudem, ale bez podpierania się niczym, z niewielką torbą na ramieniu. Za nią zaś Romeo. Do licha. Uświadomiłam sobie, że Hania nie podała mi nawet imienia faceta. Ona Julia, a on? Głupio pytać, ale jeśli się porządnie nie przedstawią, trzeba będzie. Na razie do Julii natrętnie pchał się Romeo i musiałam się z tym pogodzić. Przyspieszyłam kroku. Romeo wniósł bagaże, walizkę, torbę turystyczną i liczne torby zakupowe. Jedną zgubił, wyturlała mu się z niej jakaś puszka. Wrócił po torbę, ale puszki nie zauważył. Julia chyba też nie, podchodziła do furtki zwrócona tyłem do ulicy. Przy furtce obejrzała się i zaczekała. Znów zwolniłam i okazało się, że słusznie, bo Romeo po chwili wyleciał. Wygarnął z samochodu rozmaite resztki, płaszcze, parasol, obleciał pojazd dookoła, zamknął go, obleciał ponownie, sprawdzając wszystkie drzwiczki i bagażnik, po czym wreszcie znikł w domu. Puszka została, nie dostrzegł jej, bo wpadła w malutki i rzadki, ale cholernie kłujący żywopłocik Alicji. Mogłam też wejść. Po drodze spojrzałam na swój samochód, zastanawiając się, czy w ogóle jest zamknięty, ale nie chciało mi się sprawdzać. Doznałam ulgi, że znajduję się w Danii, a nie na przykład w Turcji albo chociażby we własnym kraju. Przy okazji podniosłam puszkę, wiedziałam, gdzie leży i udało mi się jej dosięgnąć od drugiej strony żywopłociku. Spojrzałam. Rany boskie, byczki w pomidorach. Jeszcze niedawno jeden z nielicznych, łatwo osiągalnych w moim kraju produktów spożywczych. Byczki w pomidorach, skumbria w tomacie i topione serki. A, i mielonka, też w puszce. Jeszcze niedawno rodacy wozili w podróże po Europie cały wikt, żeby wypadło im taniej. Teraz jakoś to trochę podupadło i byczków na każdym kroku nie widać. Pożywienie trwałe w ogóle trudno dostać, chociaż ileż to... Rok albo dwa lata temu z pierwszej ręki słyszałam o dwóch młodzieńcach, którzy ruszyli w wielki świat na zaproszenie od rodzin. Jeden z młodzieńców właśnie mi się skarżył. Zaproszenia były w dużym stopniu czysto teoretyczne. Wiedzieli, że naprawdę jadą o własnych siłach. Zaopatrzyli się zatem w stosowną spyżę, nabyli mianowicie cały łom suchej krakowskiej kiełbasy, grubej jak ręka. Rodziny, przyjaciele i znajomi rozproszeni po świecie okazali się dość gościnni, zatem młodzieńcy żelaznego zapasu nie tykali, poza tym ciekawi byli obcych potraw, rzecz jasna niedrogich. Objechali zatem razem z nienaruszoną kiełbasą kawałek Włoch, połowę Francji, fragmencik Anglii, aż dotarli do Danii. Tu znajomych nie mieli, przejedli resztki własnych pieniędzy i wreszcie w drodze powrotnej na promie zdecydowali się bardzo głodni spożytkować swój zapas. Wyciągnęli kiełbasę z walizki. No i wtedy wyszło na jaw, że jest niezmiernie trwała. Sucha to sucha, konsekwentnie. O pokrojeniu jej na kawałki mowy nie było. Nawet piła tarczowa nie dałaby jej rady. Może topór katowski i solidny pień wspólnymi siłami zdołałyby przerąbać ją na pół, ale i to nie było pewne. Poza tym pożądanych narzędzi nie mieli. Wszelkie scyzoryki, korkociągi, śrubokręty w obliczu kiełbasy wyglądały jak śmieszne dziecinne zabawki. Rozglądali się za jakimś dużym psem, akurat żaden nie jechał. Tęsknie wyglądali przez rufę, oceniając szansę śruby okrętowej, aż wreszcie zdenerwowali się okropnie i widząc majaczący na horyzoncie drugi brzeg, wrzucili ją w cholerę do morza. Człowiek może żyć bez jedzenia 40 dni, jakoś do kraju dociągnął. No i dociągnęli, żywi, zdrowi i wściekli jak diabli. Państwo Romeo i Julia najwidoczniej zaliczali się do ludzi przezornych i oszczędnych. No dobrze, ale byczki? Byłyby chyba godne tamtej kiełbasy. Te wszystkie puszki produkowano w Związku Radzieckim z kuloodpornej stali. Czemu oni chcieli to otwierać? Zajęta wspomnieniem wetknęłam puszkę do torby z mlekiem i dotarłam do domu Alicji. Z wejściem zaś zwlekałam, bo nie cierpię galimatiasu przyjazdowego. Dość mam zawsze kłopotów z własnym, żeby jeszcze nadziewać się na cudzy. Chłop przyjechał, niech się męczy. Ustalą lokalizację, Alicja ich unieruchomi. O cholera, nie. Będzie miała kłopoty. Nie spyta przecież w pierwszym zdaniu, jak śpią razem czy oddzielnie. Głupie nietakty należą raczej do mnie. Trudno, muszę się włączyć. Nie znam ich jednakowo ani ona, ani ja. W korytarzyku osłupiałam. Romeo z entuzjastycznym zapałem obcałowywał Alicję, która wyraźnie to widziałam. Z zaskoczenia nie zdążyła się cofnąć. Rany boskie, a cóż to zażywiał? Ona chyba zdrętwiała pod tą burzą uczuć. Julia stała przy stole, wspierając się na oparciu krzesła i z zainteresowaniem oglądała wał kwiatów na oknie. Bagaże leżały na środku salonu. Poczułam, że powinnam coś zrobić. Dobry wieczór! Ryknęłam niczym trąba jerychońska. Alicja, szczerząc zęby dookoła głowy, co symulowało entuzjastyczny uśmiech, a oznaczało, że jest wściekła, zaczęła mnie przedstawiać, ale Romeo nie słuchał. Obejrzał się, wypuścił ją z objęć i rzucił się ku drugiej ofierze. Szczęśliwie miałam w rękach torbę z dwoma kartonami mleka, wzmocnioną puszką i drugą z piwem, które kupiłam jakoś odruchowo. Potrząsnęłam ciężarami z przyjemnym wyrazem twarzy. Przepraszam, nie mam ręki, ależ nic nie szkodzi, najwyraźniej w świecie miał gdzieś moje ręce. Mógł mnie chwycić w objęcia także i bez rąk. O, żadne takie kotek, nic z tych rzeczy nie ze mną te numery. Miałam kuzyna o podobnych skłonnościach i dawno już nauczyłam się unikać tkliwych karesów. Z wydatną pomocą rozmachanych toreb podpracowałam słowa powitania bezkontaktowego. Przedarłam się ku lodówce. Tyle miałam tam nagle roboty, że do dyspozycji został mi tylko radosny uśmiech i gęba. Gębę mogłam sobie zresztą darować. Wstępne przemówienie Romeo wziął na siebie w całości. Wdzięczność za zaproszenie, podziękowania, przeprosiny, kłopot. Zna nas obie doskonale z opowiadań Hani i Zbyszka. Przyjaźnią się ściśle. Nie śmie marzyć o podobnej przyjaźni z Alicją, ale może. Co to za cudowny dom, cudowny kraj, umiarkowany klimat, bez tego szalonego upału, jaki panuje w Europie. Chociaż on kocha upał, uwielbia tropik. Rozkosz mu sprawia słońce zabójczym blaskiem walące z nieba. Zachwycony jest, że może nas poznać osobiście w nieskrępowanych, nieoficjalnych warunkach. Zaczęłam się zastanawiać, czy on kiedykolwiek skończy sam z siebie. Że Alicja mu nie przerwie, byłam pewna stuprocentowo. Przedwojenna Kindersztuba zdusiłaby ją na śmierć. Długi już pobyt w prawdomównej Danii powinien był wprawdzie pomóc, ale niektóre naleciałości są nie do zwalczenia. Julia wciąż stała oparta dłońmi o krzesło, z rosnącą uwagą wpatrzona w wał kwiatów. Znudziło mi się towarzystwo wiaderka z kompostem, które miałam tuż za plecami i zdecydowałam się wkroczyć. Mogłam być w końcu gościem źle wychowanym. Czy państwo już ustalili, jak wolicie spać? Zwróciłam się do niej głosem możliwe, że miłym, ale z pewnością niecichym, w każdym razie życzliwie. W dwóch pokojach czy w jednym? Tamten, pokazałam palcem, jest w domu największy. Dostosujemy się, odparła Julia tak grzecznie, że aż prawie pokornie. Czy można tu usiąść? Ależ oczywiście, bardzo proszę. Czym prędzej podsunęła mi krzesło, bo już uczyniła drobny ruch w kierunku miejsca Alicji. Miejsce Alicji przy samej ścianie było święte jej i cześć, niczyje więcej. Gdyby Julia tam usiadła, jak do licha miałybyśmy przemieścić gdzieś indziej świeżego i to jeszcze słabowitego gościa. W obliczu rozkwitającej, przeraźliwej uprzejmości nijak. W dodatku udzieliła odpowiedzi najgorszej z możliwych, za cholerę nic z niej nie wynikało. Straciłam cierpliwość. Rzecz w tym, że tam jest podwójne łóżko bardzo szerokie, ale stoi przy ścianie. Może pani być niewygodnie. W tym drugim pokoju pojedyncze jest dla odmiany bardzo wąskie, a pani przecież wie lepiej, co pani woli i do czego pani przywykła. Nie chcę być nietaktowna, ale Hania napomknęła, że ma pani drobne kłopoty zdrowotne i stąd nasza niepewność. Alicja ruszyła nagle przez bagaże w kierunku kuchni, wytrwale udając, że słucha przemówienia. Symulacja nie wychodziła jej najlepiej, ale po drodze bardzo porządnie i całkowicie bez powodu potknęła się o jedną walizkę. Julia bezradnie milczała, Romeo gwałtownie zmienił temat narracji. Teraz na pierwszy plan wybiegły kłopoty, jakie sprawiają. Uświadomiłam sobie nagle, że jeśli zajmą dwa pokoje, dla Elżbiety z Olafem rzeczywiście zostanie tylko atelier, a jak nie dla nich, to dla mnie. Lubiłam atelier, ale dowcip polegał na tym, że telewizyjny pokój był przechodni i lokator atelier do kuchni i do łazienki musiał latać dookoła domu przez ogród. Obojętne, czy byłabym to ja, czy Elżbieta i Olaf. No nie, dosyć tego. Hania znała dom Alicji i wtykając nam gości wiedziała, co robi. Ktoś musi podjąć decyzję. Bóg raczy wiedzieć, komu i jak zdołałabym się narazić, gdyby litościwa opatrzność nie zesłała w tym momencie Marzeny. Wyłoniła się z korytarzyka. Dobry wieczór, cześć, można, rodacy? Chodź, chodź, Marzena, moja przyjaciółka, utalentowana muzyczka. Zaczęła Alicja radośnie i natychmiast nastąpił atak na nowego gościa. Marzena też cokolwiek zgłupiała, bo te rozanielone objawy czułych uczuć, zapewne przyjacielskich, rzucały się na człowieka znienacka. Zdążyła tylko cofnąć nieco głowę, co dało jeszcze gorszy skutek. Ostatni pocałunek trafił ją w szyję. Potworne. To pani Julia, powiedziała Alicja na tym kończąc prezentację, czemu trudno było się dziwić, skoro nie znałyśmy nazwiska gości i imienia faceta. Miałam wrażenie, że z pewnym trudem zatrzymała w sobie tego Romea, a zęby wciąż miała od ucha do ucha. Marzena otrząsnęła się z szoku i błyskawicznie opanowała sytuację. Kryjąc fakt, że wcale nie była zaproszona na późny obiad ani wczesną kolację, zdecydowała o wyciągnięciu jeszcze kawałka stołu. Rozłożyła wietnamskie serwetki i spytała, gdzie państwo śpią. Kątem oka dostrzegłam, że kora z jabłoni razem z żółtą serwetką wciąż leży obok kompostowego wiaderka i popielniczek. Wolałam nie zwracać na nią chwilowo niczyjej uwagi, bo może Alicja miała w stosunku do robaczków jakieś zamiary, których nie zdążyła zrealizować. W pokoju telewizyjnym powiadomiłam czym prędzej Marzenę. Dla Elżbiety i Olafa zostawimy ostatni, a ty? Ja się przeniosę do środkowego jutro, bo dziś mi się nie chce. Doskonale, to może od razu przenieść państwa bagaże. Trochę niewygodnie im na środku salonu. Alicja? No tak, zgodziła się Alicja. Może pan weźmie? Nasza rozmowa miała tło muzyczne. Romeo kochał muzykę. Podziwiał dom, który wśród innych walorów dysponował także dźwiękami. Podziwiał Marzenę, próbując dociec, na czym też gra. Wahał się między fletem a gitarą. Omal nie podsunęłam mu kobzy albo rogu myśliwskiego, ale bałam się, że za taką supozycję Marzena mnie zabije. Nie słuchałyśmy jego gadania, zajęte nagle słowami Alicji. Czy słuch nas mylił? Żadna z nas, rzecz jasna, nie tknęła tobołów. Alicja odsunęła dwie warstwy drzwi i łaskawie raczyła wskazać palcem, gdzie ten majdan umieścić. Romeo przeniósł i umieścił, siły wykazując niespożyte, bo informacjami o odebranym w dzieciństwie wykształceniu muzycznym służył nieprzerwanie. Julia twardo siedziała przy stole w kamiennym milczeniu z przyjemnym wyrazem twarzy. Do lodówki przeszłyśmy przez wychodek i łazienkę, żeby nie kotłować się jej za plecami i nie nasuwać myśl, że może przypadkiem przeszkadza. Wydawała się sympatyczna, a siedziała jakoś tak, jakby czuła się zmęczona i z wysiłkiem utrzymywała pozycję pionową. Prawdę mówiąc, w salonie na kanapie albo w fotelu mogłaby usiąść wygodniej. Wyjmując sałatki i wędlinę, popatrzyłyśmy na siebie. Słyszałaś to samo, co ja? Spytała Marzena ostrożnym szeptem. To też właśnie, pierwszy raz musiała wywęszyć coś i zwracam ci uwagę, że mówię to dużymi literami. Było już tak? Może kiedyś, dawno, tu w Birkerud do gości? Nigdy w życiu. Marzena pokręciła głową przejęta i nagle zatroskana. Otóż to, waham się, czy wyjąć kartofle. Wyjmuj, wola boska, najwyżej jutro kupię obrane. A teraz co, na zimno? Do mikropieca. Nie uzgodniłeś się między sobą? Jakoś nam nie doszło do końca, ale ona chyba ma gdzieś kurczaka. Udało nam się przygotować do podania na stół część pożywienia i nakrycia, omijając kartofle, ukochaną potrawę Alicji, której w obliczu tego czegoś mogła pożałować, oraz niepewnego kurczaka, na temat którego zabrakło nam wiedzy. Dostrzeżone właśnie niezwykłe zjawisko otumaniło nas bardziej niż ogniste powitanie. Pierwszy raz od lat Alicja zwróciła się do swoich gości per pan i pani. Dania operuje formą ty, bez względu na to, czy rozmawia minister ze śmieciarzem, czy arystokratyczna milionerka z listonoszem. Na własne uszy słyszałam, jak pan profesor Królewskiej Akademii Architektury gawędził per ty ze świeżo poznanym cieślą. Alicja zaś, ogólnie życzliwa ludziom, w ogóle nie uznawała żadnej innej formy i dzisiejsza niezwykłość wstrząsnęła nami do głębi. Powiało niepokojącą tajemnicą. Alicja oderwała się wreszcie od zabiegów gościnnych. Podeszła do stołu normalnie i z miejsca dostrzegła stan Julii. Zawsze miała w sobie skłonności pielęgniarskie. Wściekły, pożal się Boże, uśmiech natychmiast znikł z jej twarzy. Zęby wróciły na właściwą pozycję. W pierwszej kolejności zażądała wprawdzie napojów. Kawa, herbata, jakiś sok. Julia wybrała kawę, ale zaraz potem bardzo łagodnie i taktownie zaproponowała przejście do salonu. Pomogła jej przy tym skutecznie, chociaż wręcz niezauważalnie. Resztkami płonącej lawy prychnęła do nas, bo na kogoś musiała. Miotają się jak oszalałe, mogą nam tam przynieść kawę? Gdyby panią interesowała łazienka, to ona jest tu po drodze. Chętnie, rzekła Julia i skierowała się do korytarzyka. Postanowiłam liczyć słowa, które wypowie, bo wyraźnie było widać, że całą część akustyczną związku bierze na siebie Romeo. Nieobecność gości udało nam się szybko wykorzystać, podejmując decyzję w kwestii posiłku. Alicja zgodziła się na wszystko, nie słuchając propozycji, z jednym zastrzeżeniem. Żadnego wina, ma być piwo, mleko też dopuszczalne. Poszła z powrotem do salonu, zabierając ze sobą dwie kawy i śmietankę. Cukier stał tam zawsze. Popatrzyłyśmy z Marzeną na siebie wzajemnie, coraz bardziej zaintrygowane. Ho, ho, duża rzecz. Julia opuściła toaletę. Powoli i ze skrywanym wysiłkiem trafiła do salonu. Z wdzięcznością usiadła w średnio miękkim, ale bardzo wygodnym fotelu, po czym ujawniła zaletę. Okazało się, że nie używa cukru do kawy, woli gorzką z odrobiną mleka. W oczach niecierpiącej słodyczy Alicji każdy, kto ich unikał, znajdował się po właściwej stronie barykady. Zębata furia sklęsła. Całą resztę roboty w kuchni odwaliła Marzena, zorientowana w organizacji domu Alicji znacznie lepiej niż ja. W końcu ja, pomijając skłonności, bywałam w Birkerud raz do roku, ona zaś prawie codziennie. Jeśli nie miała koncertu albo wielogodzinnych prób, a Werner był zajęty, jechała do niej tak sobie, dla przyjemności, w dodatku obopólnej. Obiad został uświetniony wyłącznie sałatką z krewetek w połówkach awokado. Pieczony kurczak znalazł się w piekarniku już pokrojony. Kartofelki, zielony groszek, kukurydza i na deser zwyczajne herbatniczki w czekoladzie. Całkiem niezłe, aczkolwiek z wyprzedaży. Rzucali niekiedy przeceniony towar zagrożony przedawnieniem i kupiłam to 2 dni wcześniej, chichocząc, że będzie dla gości, bo żadna z nas, ani Alicja, ani ja tego nie jadała. No i proszę, spełniło się jak w pysk strzelił. W zamrażalniku znajdowały się jeszcze lody, ale jakoś wyleciały nam z głowy. Poza tym napoczęte, więc nieeleganckie. Piwo, kwaśne mleko, słodkie mleko, sok pomarańczowy. Koniec roboty. Nikt od czegoś takiego nie musiał ochwacić. Powiem ci, że jestem cholernie ciekawa, czy tak już zostanie, powiedziała półgłosem Marzena. Bo może i przejdzie. Znasz ją dłużej niż ja, myślisz, że to możliwe? A cholera wie, odparłam, wyrzucając do śmieci pestki z awokado. Sama jestem ciekawa, bo na taką sytuację jeszcze się nie nadziałam. Ona jest wściekle pamiętliwa, ale nie wiem, co ją trafiło. Nie słyszysz? Czy ta Julia coś mówi? Marzena nadstawiła ucha. Chyba nie, bo Alicja wsiadła na kwiaty, temat rzeka. O, już przepadło, Romeo wychodzi na scenę. Cholera, trzeba będzie zadzwonić do Hani i dowiedzieć się wreszcie, jak oni się nazywają. Jedno imię na dwie osoby i bez nazwisk trochę mało. Bąbelku, czy ty nie jesteś zmęczona, bo może chciałabyś spojrzeć na ten przepiękny ogród? Wyglądałem przez okno. Cóż za urok. Jego siła leży w swobodzie, w bujnym życiu, jakim kwitnie. Można powiedzieć, że wręcz szaleje. Trudno oczy oderwać. Widywałem takie zjawisko na Krymie. Pokazywał mi atasze kulturalne, z którym jestem zaprzyjaźniony. Może przynajmniej spojrzeniem ogarnąć, dopóki jeszcze nie jest ciemno. Przestałam słuchać. Marzena chyba też. Stała przy stole w doskonałym bezruchu. Jakim cudem on mógł cokolwiek zobaczyć przez tamto okno, które, o ile wiemy, od początku swojego istnienia nie było myte, powiedziała w zadumie. I bujne życie przyrodnicze zasłania je najmarniej w połowie, dołożyłam zgryźliwie. Chociaż owszem, było myte 14 lat temu, ale już widzę Alicję, jak o tej porze dnia lata po tarasie. Gryzą? Jeszcze jak. Słuchaj, może skorzystać i coś zrobić z tym łóżkiem pode mną. Ona mówi, że tam jest dużo. O cholera, dużo, fakt, głównie łachy. Masz rację, póki oni tu są, my możemy tam. Zaraz, a właściwie po co? Elżbieta z Olafem. Ja się przeniosę do środkowego w 10 minut, ale łóżko zajmie więcej. Jest tu jakiś worek śmieciowy albo po czymkolwiek. Skoro łachy, wątpię, czy wyprasowane. Upchnąć w worku i won do atelier. Co ty na to? Ona nas zabije, jeśli zostawimy ją samą na pastwę tego słowotoka. Orzekła Marzena z przekonaniem, ale poszła szukać worka. Sprężyłam się trochę i zgodnie z zapowiedzią przeniosłam się do środkowego pokoju w ciągu 10 minut. Ciekawiło mnie, ile Alicja wytrzyma, ale nie takie już sytuacje umiała opanować i byłam pewna, że z poetycznego churgotu nie słyszy ani słowa. Marzena pojawiła się z workami, wyciągnęłyśmy dolne łóżko. Rzeczywiście, różne łachy, szmaty i trochę butów, bez żadnego szacunku dla nowej i zużytej garderoby, upchnęłyśmy to w workach. Na paluszkach, ostrożnie oceniając sytuację, Marzena przetargała mienie do atelier i utknęła byle gdzie pod drzwiami. Otarła pot z czoła. Wyjątkowo kłopotliwi goście, zaopiniowała niemal z podziwem. Najważniejsze odwaliłaś, cześci za to i chwała. Możemy chyba już wracać i wkroczyć z tym cholernym obiadem, czy kolacją, wszystko jedno. W tym momencie usłyszałam Alicję. Zawsze wiedziałam, że ma znakomity słuch i moja wiedza została właśnie potwierdzona. Z całą pewnością dotarło do niej wszystko, co starałyśmy się robić po cichutku i bezszelestnie. Bezbłędnie odgadła koniec spektaklu, podniosła się z kanapy i rozpoczęła finał. Zdaje się, że mamy obiad na stole. Rzekła wdzięcznie, wdzierając się słowotokowi w środek jakiegoś zdania. Możliwe, że nawet kolację, ale to bez znaczenia. Bardzo proszę, ja jestem głodna, mam nadzieję, że państwo też. Proszę, proszę. Marzena skręciła do łazienki, żeby szybko umyć ręce. Przedostałam się do stołu od korytarzyka, spojrzałam w głąb salonu. Julia wydobywała się z fotela. Alicja wspomogła ją delikatnym, niezauważalnym ruchem. Romeo gorliwie przetrzymywał oparcie. I nagle ni z tego, ni z owego doznałam osobliwego skojarzenia z czymś. Rany boskie, co to było i gdzie ja to widziałam? Długie, pękate, pełznące, czarne? A skąd szare? Unosiło ku górze przednią część, pokryte było śluzem. Nie, właśnie nie, nie żadnym śluzem, łuską, drobną łuską. Dlaczego drobna łuska skojarzyła mi się ze śluzem? A, bo jakoś tak gładko lśniła. Co to było w ogóle i gdzie ja to widziałam? W naturze? Na obrazku? Na znaczku. O, na znaczku! Cholera! Pan Golim! Skąd mi się u diabła akurat w tej chwili wziął ten okropny stwór? Zdumiona i zaskoczona przyjrzałam się grupie przy salonowym stole. Alicja odpada, Julia również. Romeo? Coś w nim? Nie do pojęcia. Raczej przystojny facet, chociaż nie w moim guście, ale nie łysy, nie zbytnio tłusty. Najwyżej trochę nie świeci. Owszem, jakiś gładki, ale nie wygina się gumowato w cyrkowych gestach. O żadnej łusce mowy nie ma. Ze środka? Jakim cudem pan Golin może z kogoś promieniować od środka? Nic nie wiem o charakterze i upodobaniach zwierzątka. Nie mam pojęcia nawet, czy jest mięsożerne. Stałam jak pień i gapiłam się na nich, aż podeszli do stołu, a równocześnie Marzena wyszła z łazienki. Chyba robiłam złe wrażenie, bo rzuciwszy na mnie okiem, gorliwie zajęła się stołem i gośćmi. Alicja też spojrzała i z lekkim naciskiem zaproponowała mi zajęcie miejsca. Posiłek ruszył. Zarazem ruszyła konwersacja, wciąż mocno zmonopolizowana. Zdaje się, że na temat owoców morza, ze szczególnym uwzględnieniem homarów, langust i ostryk, które poza walorami smakowymi dostarczały biżuterii, zdaje się, że Marzenie udało się wykluczyć nadzieję na znalezienie perły w ostrydze na restauracyjnym talerzu, nawet w knajpie szczytowej kategorii. Nie słuchałam prawie wcale, zajęta nowym odkryciem. Romeo gadał. Mój osobisty Superman też gadał, ale jednak gadali inaczej i zaczęłam to rozważać co najmniej tak, jakby od tego zależało dalsze istnienie świata. Mój jechał po temacie naukowo i ze śmiertelną powagą. Sala wykładowa pełna matołów i tumanów, którzy bezwzględnie muszą nauczyć się wszystkiego i zapamiętać każdy szczegół z florą bakteryjną przewodu pokarmowego, reagującą rozmaicie na rodzaje, gatunki, lokalizacje i nasolenie morza włącznie. Każde pożywienie można było człowiekowi w ten sposób radykalnie obrzydzić. Dowcip czy żart był natychmiast niweczony czymś w rodzaju walca drogowego, opakowanego starannie naganą. Romeo stosował pozorną błyskotliwość, a przerywnik natury humorystycznej chwytany był natychmiast dla radosnego rozwinięcia dygresji i po dość krótkim czasie za cholerę nie było wiadomo, o czym w ogóle jest mowa i od czego się zaczęło. Sensu to miało tyleż samo, co uwaga o urokach ogrodu Alicji, który owszem, rósł bujnie, ale akurat prezentował sobą konkursowy bałagan, ponieważ był w trakcie zmian, a jedyne uporządkowane miejsce widoczne z domu zawaliłam właśnie 2 dni temu kupą schnących gałęzi i pieńków. Idiotyzm, nic innego, lizusostwo nadgorliwe. Alicja nie protestowała przeciwko niczemu, przestała słuchać chyba jeszcze wcześniej niż ja. Ocknęła się na chwilę, kiedy na półmiseczku została jedna ostatnia połówka awokado. Osób siedziało przy stole 5, z 3 awokado zaś połówek wychodziły 6. Ta akurat przekąska nie lubi długo leżeć. Kto się zlituje? Proszę bardzo. Bąbelku, może ty? Wiem, że lubisz krewetki. Wkroczył natychmiast Romeo. Nie, dziękuję. Która z pań? Proszę, proszę, są doskonałe i awokado we właściwej postaci, idealnie miękkie, zachęcam. Oczywiście, że przy moim upodobaniu do krewetek mogłam wrąbać środkę w mgnieniu oka, lekceważąc potrawy solidniejsze, ale specjalnie czekałam, z ciekawości. On patrzył jakoś tak zachłannie, chciwie. Nie, raczej z żalem i troską, całkiem jak moja ciotka, która swoich gości, choćby nawet pękli, zmuszała do zjedzenia wszystkich resztek, żeby się nic nie zmarnowało. Pokręciłyśmy głowami. No, jeżeli ma się zmarnować, zdecydował Romeo z determinacją, to byłaby obraza boska. I zażarł. Marzenie coś mignęło w oku. Na kawkę, herbatkę i ciasteczka z wyprzedaży wszyscy przenieśli się do salonu. Romeo tokował dalej. Zaczęłam dostrzegać nowy problem. Gdzie na litość boską będzie można znaleźć miejsce dla intymnej rozmowy? No dobrze, bądźmy ściśli, dla porządnego poplotkowania. A rzetelne i solidne oplotkowanie nowych gości wydawało mi się absolutnie niezbędne, jak nigdy nikogo. Wręcz ssało do niego, zaś błysk w oczu Marzeny wskazał, że poglądy mamy zbieżne. No i gdzie? Ogólnie rzecz biorąc, dom Alicji, mimo niezbyt imponujących rozmiarów, był doskonale izolowany akustycznie i słychać w nim było nieźle tylko dzikie krzyki. Ale z niewiadomych przyczyn pierwszy raz nabrałam kretyńskiego przekonania, że w żaden sposób nie zyskamy swobody. Oni nam nie popuszczą. Julia może nie. Zdaje się, że na dzień dzisiejszy ma już dość wysiłków. Ale Romeo czymś mi wionął. Wścibską ciekawością, jakąś namiętną chęcią pchania się we wszystko, natrętnym włażeniem na piedestał, prosto w blask Jupiterów. W dodatku chwalił się, że ma świetny słuch. No nie, to głupie. Gdyby zamierzał podsłuchiwać, twierdziłby, że jest głuchy jak pień. Chyba ten problem stwarzam sama sobie, wymyślając podejrzane matactwo bez racjonalnych powodów. Szczęknęły drzwi, ktoś grzecznie zapukał. W przedpokoiku ukazała się duńska kuzynka Alicji, Greta. Natrętny problem w mgnieniu oka diabli wzięli. Prawie mi dech zaparło. Odebrałam jej wizytę jak niezasłużony prezent losu. Normalnie patrzeć na nią nie mogłam, ale jeśli już miała przyjść, co jej się czasem zdarzało, chwilę wybrała sobie wymarzoną. Nie była zaproszona ani umówiona, wstąpiła niespodziewanie. Obiad z pewnością miała już za sobą, bo nasz wypadł późno. Przygnał ją zapewne zatem jakiś krótki interesik, który nie wymagał nawet wypicia kawy. Alicja zerwała się z kanapy, pośpieszyła ku niej, załatwiłaby pewnie sprawę przy stole jadalnym, powitanie ograniczając do wdzięcznego pomachania rączką, gdyby nie Romeo. Nie zawiódł. Na widok kobiety w wejściu do salonu, a na kobietę wskazywała spódnica, podarwał się tak, że przez chwilę salon zapchany był do wypęku męską, wspaniałą rycerskością. I już się zbliżał z ukłonem. Nie było siły. Alicja musiała obce osoby wzajemnie sobie przedstawić. Zamarłam, zamieniłam się w mysz podmiotłą. Chciwie, dziko i zachłannie tylko patrzyłam, bez tchu. Uroda kuzynki Grety była wielkiej klasy. Ściśle przypominała równociosany słup. Względnie potężny pień o czterech ruchomych konarach. Dwa na górze, dwa na dole. Wszystko razem zaś zwieńczone obliczem mocno zbliżonym do końskiego. Widno jeszcze było, nie ginęła w mroku, a mimo to Romeo bez sekundy wahania, możliwe, że z rozpędu, chwycił ją w objęcia i na policzkach jął wyciskać soczyste pocałunki. Zamierzał prawdopodobnie ograniczyć się do trzech, ale źle trafił, nie z kuzynką Gretą taka skromność. Dorównywała mu wzrostem, a niewykluczone, że przewyższała siłą fizyczną. Z wyraźnym rozradowaniem też go chwyciła w objęcia i odpracowała swoje, rzetelnie płacąc za czułości. Gdyby im nikt nie przeszkadzał, zapewne poranek ujrzałby tkliwe i namiętne zapasy, których jedna ze stron wcale nie miała ochoty zakończyć, a co do drugiej pewności nie było. Razem kojarzyli się nieco z grupą Laokoona, postury tylko nie całkiem pasowały i kończyny nie miotały się tak gwałtownie. Alicja grzecznie odczekała chwilę, po czym straciła cierpliwość. Czy to wszystko dla mnie, czy połowę mam ci zostawić? Spytała z roztargnienia po polsku, potrząsając dużą torebką z nasionami. Opamiętała się i powtórzyła to samo po duńsku. Marzena, wpatrzona w grupę równie chciwie jak ja, zaświadczyła, że to samo. Rozanielona kuzynka Greta z żalem wydobyła się z objęć pangolina i powiedziała, że wszystko dla Alicji, co zrozumiałam samodzielnie. Pangolin przezornie i z lekkim pośpiechem wrócił na swój fotel. Za kawę kuzynka Greta podziękowała. Czarujące przeżycie nie zdołało wygrać z duńską solidnością i punktualnością. Umówiona była u znajomych, wpadła po drodze na moment z nasionkami. Wyszła, pozostawiając za sobą miód na niektórych sercach. Mój pozornie głupi problem ocknął się na nowo i miał rację. Rzeczywiście wcale nie było łatwo. Wydobycie słowa z Julii okazało się prawie niemożliwe. Równie dobrze dałoby się z prawdziwego bąbelka wywlec na przykład monolog Hamleta. Na każde najskromniejsze pytanko zamiast niej odpowiadał Romeo, co wprawdzie stwarzało odrobinę nadziei, ale niestety złudnej. Alicja w końcu spróbowała skorzystać na zasadzie: pani jest zmęczona, proszę bardzo, łóżka gotowe, tu łazienka już służy ręcznikami. Julia nawet chętnie przyjęła propozycję, no i co z tego? Hała drętwa. Ona poszła, a on nam został. Nie pomogło sprzątanie ze stołu, nie pomogły uwagi Marzeny na temat konieczności jej powrotu do domu. Nie pomogła zapadająca noc. Pomogły wreszcie zwyczajna niegrzeczność i podstęp skojarzone razem. Z rozpaczy umysł mi ruszył i uświadomiłam sobie, że Alicja ma w swoim pokoju drugi telefon. Stamtąd może zadzwonić do Hani i Zbyszka. Złapie ich czy nie złapie, obojętne. W każdym razie ugrzęźnie u siebie i stanie się niedostępna, a my tu z Marzeną wymyślimy następne świństwo. Przypomniała mi zatem znienacka, że miała dzisiaj zadzwonić do Solange. Zanim zdążyła spytać mnie, czy nie zwariowałam i o co mi chodzi, dodałam czym prędzej. Wiem, że jestem natrętna, ale ciągle jej nie ma, a mnie zależy. Miałaś z niej wywlec nazwisko tego kierownika pracowni, który trzymał robaczkównę. Ona dziś już podobno jest, a jutro znów wyjedzie. Spróbuj może, numer masz u siebie pod lampą, to wiem. Brednie zawarte w tych trzech zdaniach strzelały pod niebiosa. Jedno, co w nich było naprawdę, to istnienie Solange, francuskiej przyjaciółki Alicji, reszta nie miała cienia sensu. W swojej pracowni Solange sama była kierownikiem, mogła mieć zastępcę, ale o tym pojęcia nie miałam. A nawet gdyby istniał, potrzebny był mi jak dziura w moście. Robaczkówna zaś postać całkowicie fikcyjna, sama jakoś wyskoczyła mi z ust. Ponadto żadnego telefonu do Paryża Alicja nie miała w planach. Zaświtała mi nadzieja, że rozmiary idiotyzmu wstrząsną nią i pójdzie do siebie dzwonić do Hani i Zbyszka. Nie zawiodłam się. Spojrzała na mnie dziwnie. Pozastanawiała się chwilę i wzruszyła ramionami. Może i masz rację, powiedziała z lekkim zakłopotaniem i ruszyła do swojego pokoju. Romeo zaczął coś mówić. Robaczkówna? Wyrwało się marzenie. Wyjedzie? Nie zdołała ukryć śmiertelnego zaskoczenia wszystkim, z wyjątkiem Solange. Robaczkówna jest wyjechana, Solange wyjedzie. Na co ci to teraz? Ona na nic, to jemu chcę dać po mordzie, jak tam będę. Marzena nagle załapała. Podnosząc się niemrawo z fotela, zaczęła z troską mamrotać coś o pociągu. Zerwałam się czym prędzej, natchniona kolejnym błyskiem. O Boże, byłabym zapomniała. Miałaś obejrzeć tę plakietkę ze zdjęciem, którą dla ciebie przywiozłam i wreszcie wygrzebałam. Ona jest przylepiona na mur. Chodź, musisz zobaczyć u mnie w pokoju. No i popatrz, co za idiotka. Ożywiła się Marzena, nie precyzując, kto idiotka, ona czy ja. Przecież ja specjalnie po to przyjechałam. Bardzo przepraszamy. Może pan robić, co pan chce, zapewniłam gościa. Umyć się albo co? I już wolałam nie patrzeć na skutek mojego łaskawego zezwolenia.